Witajcie w Dekompresorze w nowym roku. Dzisiaj nagrywamy w poniedziałek, tak jak to zwykle bywa, 9 stycznia. Przed mikrofonami witają się z Wami
Bart
i Wojtek. Dzisiaj pogadamy o temacie, który od bardzo dawna w mojej głowie znajduje się jako coś do rozważenia, ale co od dłuższego czasu było bardzo, tematem tabu. I spróbujemy dzisiaj to tabu przełamać i poopowiadać troszeczkę Wam o tym, czy zawody informatyczne powinny być regulowane. Zostańcie z nami. Okej, jesteśmy obaj w wirtualnym studio. Ja dzisiaj nie powiem Wam jeszcze, w jaki sposób nagrywamy ten odcinek, ale...
Ale mamy nowe zabawki.
No tak, znaleźliśmy w internecie coś, co może rozwiązać problemy niejednego podcastera. Zobaczymy, jak to będzie działać. Dzisiaj po tym odcinku dopiero dowiemy się, bo to jest taki test totalnie na żywo. No, ocenimy wspólnie. Wy ocenicie, my ocenimy, zobaczymy, co z tego wyszło. Ja się czuję trochę jak w radio na żywo, więc fajnie. Zawsze chciałem.
Ja nigdy nie miałem takich ambicji, ale to może przez to, że kiedyś w sumie razem pracowaliśmy w telewizji i nie są to najlepsze wspomnienia.
Przejadło ci się.
Nie,
no ja mam gdzieś takie marzenie, że zrobimy kiedyś taki dekompresor kompletnie, wyłącznie na żywo i że będą ludzie do nas dzwonić i że będzie w ogóle tak jak w radio, będzie super fajnie i będzie tysiące słuchaczy. Tak, ale dobra, wracajmy do tematu i wracajmy do rzeczywistości. Zanim pogadamy o regulacji zawodów informatycznych, spróbujmy sobie w trzech słowach troszeczkę napocząć może temat CES 2017, tak? Czyli Consumer Electronics Show 2017. No ja tam widziałem jak na razie tylko dla mnie kilka ciekawych zwiastunów nowego, tego co przyjdzie niebawem, albo może nawet jeszcze troszeczkę więcej niż niebawem, poczekamy na to. A o większej ilości pewnie porozmawiamy, jak już spokojnie sobie to zanalizujemy, podsumujemy, zobaczymy tak naprawdę, jaki jest drugi krok po prezentacji najrozmaitszych ciekawych technologii, które w tym roku się pokazały. No, poczekajmy jeszcze, zobaczymy z takiej perspektywy kilku, może dwóch, trzech tygodni spróbujemy na to szaleństwo coroczne, styczniowe spojrzeć.
Ale też powiem ci, że nawet ja, który ostatnio przyznam się przez poniekąd święta, ale nie tylko, czuję się wręcz internetowo wykluczony, bo nawet nie mam czasu zaglądać na moje ulubione media społecznościowe. Usłyszałem o kilku nowinkach, czy trendach można bardziej powiedzieć, które mnie osobiście bardzo cieszą. Na przykład to, że znana i lubiona firma HP pokazała laptopy, które nie dość, że mają ekrany 4K w bardzo fajnej jakości, to jeszcze potrafią wytrzymywać 20 kilka godzin na baterii. Czyżby Apple zostawało w tyle?
Już nie chodźmy po tym Apple, bo tam
Apple.
Ostatnio dostało nam się trochę w komentarzach za to, że lejemy hejtem. No to spróbujmy się dzisiaj powstrzymać. Dobra, hejt nie hejt, ale kilka ciekawostek na pewno dzisiaj warto wymienić. Aha, jeszcze dwie rzeczy jeszcze. Po pierwsze, to jest odcinek czwarty naszych spotkań, tak oficjalnie, a tak naprawdę to powinien być już siódmy.
Albo i ósmy.
Miałem dzisiaj rozmawiać troszeczkę też o jakiejś niezawodności. Pamiętam, że jak jechałem dzisiaj do domu, to się zastanawiałem, co by można było na ten temat powiedzieć i tak w połowie zdania doszedłem do wniosku, że dobra, to jednak chyba się lepiej nie będę odzywał, bo a propos niezawodności, to właśnie straciłem dwa chyba czy trzy nagrania, które zrobiliśmy na koniec zeszłego roku. Miałem je poskładać i padł mi dysk. Także o backupach można gadać całymi godzinami, a potem jak ci jest potrzebny, tego nie masz.
Szkoda, że nie powiedziałeś, bo chyba mam kopię.
Swojej części.
To prawda.
Tak, nagrywaliśmy każdy swoją stronę, więc ty masz pewnie gdzieś swoją połowę, a mnie padł dysk i poszło. No ale to nic. Jeszcze potem poszukam, może gdzieś na jakimś Dropboxie coś gdzieś leży, bo usuwałem, żeby nie zapychać, ale może gdzieś tam się coś zawieruszyła w świątecznym ferworze, to nie wszystko się da na spokojnie sprawdzić, ocenić. Wracając do styczniowego szaleństwa na targach konsumenckiej elektroniki. Pierwszą rzeczą, ja dzisiaj będę tylko dwa newsy chciał wam przybliżyć i te dwa newsy będą z dziedziny przyszłej motoryzacji, która czeka nas, jedna bardziej jest za rogiem, a drugą musimy troszkę poczekać. Zacznę może od tej dalszej. BMW zaprezentowało kokpit samochodu przyszłości, który muszę powiedzieć, że wyrwał mnie z fotela i gdyby to można było już dzisiaj sobie w jakiś sposób zainstalować w samochodzie, to chciałbym takie coś mieć od jutra, zaraz. Kokpit, bardzo fajnie przygotowane oczywiście stanowisko, kokpit obudowany takim fragmentem jakby futurystycznego samochodu, można sobie siąść w środku, w kabinie. I co tam się ciekawego znajduje? Pierwsza niespodzianka to jest to, że w zagłówkach foteli są głośniki i to tak skonfigurowane, że tylko ty słyszysz to, co jest dla ciebie przygotowane, więc jednocześnie i niezależnie można słuchać
dwóch różnych. Każdy może słuchać swojej muzyki.
Dokładnie. I nie przeszkadzamy sobie nawzajem. Drugim dosyć ciekawym elementem, który tam pokazali, to jest możliwość odbierania wideo połączeń na desce rozdzielczej samochodu, w takiej wielkiej tafli szkła, która jest wszystkim naraz, bo w zależności od tego, co tam się wyświetli, to będzie choćby na przykład ekran do odbierania wideokonferencji, wideorozmów. No i o tym za chwilkę jeszcze pogadamy odrobinkę, ale najciekawszą rzeczą, jaka tam była, to jest śledzenie treści rozmowy na bieżąco i w momencie, jak wydawało się, jak ta sztuczna inteligencja, która, czy tam jakiekolwiek oprogramowanie tam by nie było, która śledzi treść rozmowy, wyłapywało coś, co można by było na przykład gdzieś kupić, no to od razu pojawiały się sugestie, w jakich sklepach, gdzie, za jakie ceny, kup sobie.
Czekaj, chcesz mi powiedzieć, że analizuje treść audio rozmowy, powiedzmy, kupiłem sobie nowe buty, to mi pokazuje reklamy butów, które można kupić niedaleko?
Tak. Zaraz pogadamy o tym szerzej, ale ciekawe, co? Ale najlepszą rzeczą, którą tam widziałem i szczerze mówiąc pierwszy raz, znaczy nie wiedziałem w ogóle, że coś takiego jest możliwe, że można coś takiego, tak fajnie pospinać kilka technologii ze sobą. Zrobili holograficzną deskę, jakiś taki panel kontrolny, który normalnie znajduje się pomiędzy kierowcą a pasażerem w tej konsoli centralnej. Zrobili holograficzny, czyli po pierwsze ty widzisz co innego, pasażer widzi co innego i dla ciebie wyświetla się na przykład zestaw takich zawieszonych w powietrzu przycisków, ale to nawet to nie jest najlepsze. Najlepsze jest to, że pod tym wszystkim jest zestaw jakichś głośników ultradźwiękowych, które są tak zestrojone, że jak dotyka w tej wirtualnej przestrzeni, tego wirtualnego przycisku, to wysyłają ci takie uderzenie powietrza, które mrowienie symuluje, jakbyś dotykał tego, jakby to faktycznie istniało. Więc masz taki feedback, że...
Opowiadasz jakiś science fiction, mój drogi.
Nie, naprawdę. Widziałem, facet też miał takie samo zdziwienie na twarzy, jak ty teraz prawdopodobnie. Nie widzę cię, ale sobie to wyobrażam. Szok, po prostu szok. No, w wirtualnej rzeczywistości w zasadzie, no bo to jest jakiś hologram, nie widzisz. Znaczy widzisz tego, ale gdzie to jest? Trochę światła, tak? Dotykasz czegoś, czego nie ma i masz wrażenie, jakbyś tego używał. No szok i niedowierzanie.
Czekam z niecierpliwością.
No. Jeszcze tylko jedna rzecz związana z BMW i z tym, co pokazali. Otóż to w zeszłym roku w grudniu chyba, była informacja o tym, czyli parę tygodni temu ledwo, była informacja o tym, że BMW kupiło dostęp, czy jakoś wydzierżawiło chyba, czy nie wiem, czy kupili jakoś to rozwiązanie dla siebie też. Watsona kupili. Watson to jest ten superkomputer, który wygrał teleturniej, który potem służył jako system ekspercki do badania wyników badań tomografii, chyba rezonansu, jakieś tam rentgena i takich innych rzeczy. Takiego generalnie obrazowania. Okazało się, że potrafi znaleźć więcej niż człowiek, że szybciej, dokładniej analizuje te zdjęcia, jeszcze na dokładkę znalazł, chyba to był właśnie Watson, znalazł zależność między między okolicą zmiany nowotworowej, czyli z jeszcze zdrową tkanką, ale która znajduje się na zewnątrz jakiegoś tam powstającego guza, a samym guzem. Nie pamiętam dokładnie, o co tam chodziło, ale na tej podstawie powstała jakaś już nowa terapia, która teraz jest chyba testowana. No i to sztuczna inteligencja znalazła jakąś zależność między tymi rejonami. Człowiek tego nie zauważył. No i teraz tego Watsona BMW kupiło dla siebie, pewnie w jakiejś tam specjalnej wersji, którą pewnie IBM przygotuje. No, teraz mi się to układa w jedną całość. Skoro jestem w takim futurystycznym samochodzie, z którym mogę porozmawiać, bo to jest pierwsza ciekawostka, można z nim sobie normalnie pogadać, który jest w stanie analizować moje rozmowy na bieżąco, w czasie rzeczywistym, rozumie i jeszcze mi tam podpowiada, co, gdzie, w jaki sposób mogę sobie kupić, no to ten Watson to tak naprawdę jest silnik tego wszystkiego. Tak? Bez tego pewnie, no znaczy może inaczej, dzięki niemu to wszystko, co się będzie działo w tym samochodzie, będzie naprawdę powalające.
Tylko cały czas do mnie wraca pytanie, oczywiście jako do nadwornej marudy. Po pierwsze, ile to będzie kosztować? A po drugie, ile to będzie kosztował serwis tego wszystkiego, bo to już nie jest to, że pójdziesz sobie do pana Ziutka za rogiem, żeby ci młoteczkiem naprawił silnik, tylko podejrzewam, że tutaj bez specjalistycznego warsztatu to nawet nie zajrzysz pod maskę.
Jaka to jest ważna myśl, ponieważ też się nad tym zastanawiałem i moje wnioski są takie. Nie będzie się to psuło, no bo elektronika generalnie już się psuć przestała. Poza moim dyskiem, który padł mi pierwszy dysk od nie pamiętam kiedy, naprawdę. To nic mi się odpukać na razie nie psuje, wszystko działa. Psują się raczej rzeczy mechaniczne typu stary samochód. Nie psuje mi się elektronika, więc jak samochód będzie się składał z czterech silników, bo do tego się głównie dąży teraz, żeby każde koło było napędzane osobno, plus jakiegoś tam sterownika elektrycznego i baterii, to co tam się może zepsuć? W latarce co ci się zepsuje? Żaróweczka się przepali, o ile nie masz diutki. Więc na serwisie pewnie za wiele nie zarobią. Nawet jak się te kokpity będą w jakiś sposób tam uszkadzały, to w większości na gwarancji trzeba to będzie wymieniać, więc na czym będą zarabiać? Doszli do wniosku, że nie mają innego wyjścia, tylko będą teraz reklamować w samochodach, podpowiadać, będą ci podsyłali linki, kup sobie buty, bo właśnie o tych butach rozmawiałeś, a oni będą mieli $2 od każdego zakupu. I na tym przemysł samochodowy teraz będzie zarabiał. Zobacz, jak
teraz się zmieniło. Teraz się okaże, że będziesz jeździł w ogóle za darmo samochodem, bo to nie będzie twój samochód, tylko jakiś service as a ride. Ride as a service, o. I będziesz tak naprawdę jeździł za darmo, tylko i wyłącznie słuchając reklam.
Albo oglądając te reklamy, tak, przecież tak. Będziesz jeździł autonomicznie.
O tym już ci mówię.
No, dokładnie w tą stronę idzie też drugi wielki projekt, który niedawno został na CES-ie zaprezentowany, czyli konkurent Tesli, Faraday. Już drugi samochód elektryczny, który niebawem, jak dobrze pójdzie, pierwsze sztuki chyba w marcu będzie już można zamawiać, albo w kwietniu. Prawdopodobnie jeszcze chwilkę trzeba będzie poczekać na pierwsze dostawy i na pewno lista chętnych jest na tyle długa, że już my już ich chyba w rozsądnym czasie nie kupimy. Ale co jest ciekawego w tym samochodzie? To jest samochód, który jest szybszy od najszybszej istniejącej Tesli. Najszybsza istniejąca Tesla z tym tam porąbanym trybem, która przyspiesza tam w 2,6 czy 2,7 do setki, no to ten jest trochę szybszy. Ma ponad 1000 koni, przeliczając to na standardowe konie mechaniczne. No i poza tym służy do tego, że sobie pojeździ do pracy.
Wiesz co, akurat samochody to jest jedna z tych rzeczy, które mnie kompletnie podnieca i pomijając to, że to jest narzędzie, które ma służyć głównie do przemieszczania się bezpiecznie z punktu A do punktu B, to pakowanie 1000 koni pod maskę w momencie, gdy 99% ruchu odbywa się w mieście i wolno jeździć 50 na godzinę, według mnie jest trochę przerosna forma nad treścią. Także na moje zachwyty raczej nie licz w tym temacie.
To ja będę tutaj takim dyżurnym jaraczem, ale powiem ci, że trochę się zgadzać, trochę się muszę z tobą zgodzić, bo z jednej strony w mieście, no to okej, będą takie szybkie starty i gdzieś tam jakieś przyspieszenia, nie wiem, łykanie tak zwane na szerszych drogach konkurencji, tak, ale na dłuższej trasie, no to przecież my mamy jeździć autonomicznie, więc też ten autonomiczny autopilot raczej nie będzie się zachowywał jak kubica na drodze, więc po co ta cała moc, nie? No to teraz
dokładnie.
W którym to kierunku idzie?
Zwłaszcza, że według mnie ten system będzie na tyle, przynajmniej powinien być na tyle sprytnie pomyślany, że w momencie już planowania trasy spod domu, nie wiem, nad morze, tak, bo jedziesz na wakacje, powinien wziąć pod uwagę po pierwsze, gdzie są po drodze punkty ładowania, po drugie, jak najekonomiczniej właśnie przemieścić się między tymi punktami, więc też szaleństwo jeżdżenie 180-200 w autostradach po prostu nie będzie w ogóle miało miejsca.
No to zanim przejdziemy do głównego tematu, a ty masz jeszcze jakieś newsy? Bo...
Znaczy wiesz co, mam jeden temat, który wprawdzie newsem nie jest, bo to jest seria takich starych projektów, o których chciałem powiedzieć. Natomiast myślę, że może być niezłym wstępem do naszego dzisiejszego tematu.
O, to super, ale to za chwilkę, jak już pójdziemy do głównego tematu, bo jeszcze jednej rzeczy chciałem powiedzieć, to już jest totalny drobiazg. Dzisiaj news. Otóż parę dni temu, no pewnie około tygodnia temu, jeden z użytkowników Tesli, jadąc któryś tam raz z kolei na tej samej trasie, gdzieś tam do Krzemowej Doliny, po drodze musi się zatankować na jakiejś konkretnej stacji, tam są takie super chargery gdzieś po drodze, które bardzo szybko te Tesle ładują. I to już któryś raz z kolei zdarza mu się dokładnie ta sama sytuacja, że na tym superchargerze stoją załadowane do pełna Tesle, które czekają na swoich właścicieli, a właściciele są w tym czasie a to w jakimś maku, a to na jakimś tam drobnych zakupach, a to gdzieś tam indziej. Nie? Więc ten supercharger, który miał z samej swojej idei ładować samochód błyskawicznie i pozwolić jechać dalej, no to teraz jest niestety, znaczy był do niedawna trochę poronionym pomysłem, bo co z tego, że jest, jak ci go zajmą wszyscy, którzy byli przed tobą do pełna, stoją tam te samochody i czekają na właścicieli, zamiast odjechać się i zwolnić miejsce. No i koleś napisał na Twitterze, że trochę ma już tego dosyć, przeczytał to Elon Musk i w 6 dni załatwili temat. Po prostu, kurczę, z Twittera znalazł ten wpis, doszedł do wniosku, że faktycznie jest to problem i wprowadzili opłatę. I teraz jest tak, że zajęło im to wszystko takiej gigantycznej firmie, a to jest człowiek, który przecież prowadzi nie tylko to, ale też chce latać w kosmos, na Marsa ludzi chce zabrać i parę innych jeszcze rzeczy robi naraz. Miał czas, żeby znaleźć to na Twitterze i żeby doprowadzić to w ciągu 6 dni do końca. Efekt jest taki, że teraz te aplikacje, które tam każdy teslowiec ma na swoim smartfonie, po zakończeniu ładowania informują go, że zaczynają mu się jakieś tam drobne opłaty naliczać. Samo ładowanie jest przynajmniej do tej pory chyba za darmo, ale teraz wprowadzili opłatę za przetrzymywanie miejsca.
Parkingowe.
Tak, i problem zniknął. Od razu, w ciągu paru dni załatwili problem. Da się, nie? Jak się tylko chce.
Ja tylko chcieć. Wiesz co, mam jednak jednego mini newsika takiego, chociaż to nie jest już newsik, bo ten temat ma z miesiąc. Mieliśmy o nim rozmawiać jakiś czas temu, ale chyba nam to umknęło. Żeby nie hejtować znowu na naszego ukochanego Apple'a, firma Apple złożyła, nie wiem jak to nazwać, wniosek do rządu amerykańskiego o ujednolicenie i określenie zasad poruszania się autonomicznych samochodów po drogach, w Stanach Zjednoczonych oczywiście.
Co oznacza... Co obchodzi, że tak zapytam?
Słuchaj, no myślę, że w tej chwili przepisy są bardzo niejasne, bo ich w ogóle nie ma, tak? I myślę, że jednak jest to... jaskółka, można by powiedzieć, mimo że wiosny nie czyni, że Apple też pracuje nad samochodem autonomicznym.
I po czy prostu... tam jakimś częścią jakąś, którą chcą teraz montować, bo nie stać ich już na zbudowanie całego samochodu.
Co, nie wiem, ale według mnie to jest bardzo mądry ruch, bo zwrócili się do ustawodawcy. Słuchajcie, no jak wy to widzicie, tak? Jakie parametry musi spełniać dany produkt, żebyście go dopuścili na drogi, tak? Nie będziemy wrzucać worków, właściwie już kontenerów pieniędzy do pieca, póki nie powiecie jasno i wyraźnie, słuchajcie, takie rzeczy są dozwolone, a takie już nie.
Myślałem się, że to jest trochę ruch taki marketingowy na wyrost. Chcą tym, którzy słuchają i dobrze ucha nastawiają, chcą po prostu dać znać, że coś tam robią, że nie umarła idea, przepraszam, i że no niebawem będzie się trzeba spodziewać jakiegoś Aikara, cokolwiek by to było, nawet jak to będzie przycisk, znaczy ten bryloczek do kluczyków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale myślę, że to nie jest ten kierunek.
Jest według mnie dobry.
Bo wiesz dlaczego? Przynajmniej w Kalifornii co najmniej od 2 lat już się tym bardzo ostro zajmują i nawet już jakieś regulacje odnośnie samochodów autonomicznych były przygotowane i wdrożone. I z tego co pamiętam, to jest tak, że samochodem autonomicznym chyba można jechać już, o ile kierowca siedzi cały czas za kółkiem i kontroluje,
tak,
co się dzieje.
I ma teoretycznie hamulec pod ręką, a właściwie pod nogą.
Więc to nie jest taki temat, którego nikt nie widział i nie było to nigdy tam jakoś analizowane. Po prostu chcieli chyba troszeczkę wywołać wokół siebie szumu, żeby się ci wszyscy, którzy tak bardzo oczekują jakiegoś ruchu w stronę samochodów od Apple'a, żeby się wreszcie mieli do czego zaczepić, tak, i o czym rozmawiać. Tak se myślę.
Może tak być.
Czas pokaże, czy mam rację. Dobra, idźmy do głównego tematu. Ja teraz tutaj na żywo, proszę bardzo, kliknę, puszczę sobie muzyczkę w tle, żeby ten temat... Też jestem ciekawy, czy ta muzyczka będzie tak głośna, jak teraz słyszę w słuchawkach, czy może potem zostanie to ściszone przez procesing, który mamy w tym zarąbistym nowym narzędziu, które jest webowe i które powinno rozwalić cały internet. Wracając do tematu, dzisiaj pogadamy o najtrudniejszej chyba sprawie, która będzie do rozwiązania w najbliższych latach, czyli o tym, czy informatyczne zawody, czyli to wszystko, co wytwarzamy naszymi umysłami, naszą ciężką pracą, powinno być w jakiś sposób regulowane, czy można zostawić to tak w spokoju jak do tej pory.
Okej, no to może ja zacznę od informacji, bo ciężko to nazwać newsem. Oczywiście linki będą później dostępne, bo tym razem jestem przygotowany i mam te linki.
No wklejaj mi to od razu na dół.
Pozdrawiam przy okazji kolegę Robsona, który mi te linki dostarczył po raz kolejny, bo już je 2 razy zgubiłem. Otóż chodzi o to, że pewne grupy naukowców postanowiły zaemulować, bo ciężko to inaczej nazwać, żywą komórkę. Wewnątrz komputera oczywiście. Tylko teraz uwaga, na poziomie atomowym.
Grubo.
I co ciekawe, doszli do takiego poziomu, że są w stanie właściwie płynnie emulować procesy zachodzące w żywej komórce. I teraz według mnie zaczyna się nasuwać bardzo ważne pytanie. Kiedy będą w stanie zasymulować cały organizm? Albo cały mózg chociaż. Na przykład ludzki, no, już nie mówię o zwierzęcym.
To chyba się liczy, tak? Jedna komórka razy ileś tam trylionów, to tyle razy więcej mocy obliczeniowej jest potrzebne i masz całego człowieka.
No, dokładnie. I w tym momencie...
Czyli jeszcze trochę poczekamy.
Wiesz co, właśnie obawiam się, że sobie aż tak długo nie poczekamy, natomiast nasuwają się właśnie kolejne pytania. I wyobraź sobie, że masz komputer... A właściwie ciężko już nazwać komputerem. Masz istotę żywą, symulowaną, która teoretycznie zachowuje się dokładnie tak samo jak fizyczny organizm. Czyli co? Może myśleć, może odczuwać, może żyć? I teraz co z tym dalej, tak?
Już nawet to chyba nie.
To już nawet nie jest sztuczna inteligencja, ale zakładając, że zostanie przeprowadzony rozwój takiego organizmu, oczywiście całkowicie wirtualnego, od poziomu, nie wiem, zapłodnienia do pełni rozwiniętego człowieka. Niech to potrwa oczywiście w przyspieszeniu w komputerze, nie wiem, tydzień, rok, zamiast tych 20 lat i mamy tak naprawdę w komputerze żywego człowieka, tak?
Wiesz co, ale to jest problem, który bardzo... Bardzo dobrze jest połączyć z innymi jakby dziedzinami. Mam tu na myśli po pierwsze genetykę, klonowanie, no, całą sferę zdrowia i bioinżynieryjną, tak, gdzie można się spodziewać niebawem niesamowitych rzeczy i też trzeba by było na to jakoś tam zwrócić uwagę. Na etyczną stronę tego wszystkiego, co się będzie działo. Tylko to wszystko już jest uregulowane albo będzie uregulowane, bo tutaj mamy do czynienia z naukami o człowieku, z całą medycyną i to wszystko jest od bardzo dawna.
Tylko właśnie pytanie, czy to jeszcze jest medycyna? Przecież tu nawet nie masz ani organizmu, ani nawet żadnej chemicznej substancji. To jest wszystko tylko i wyłącznie w komputerze.
Okej, ale tu jeszcze też ja bym dołączył pracę nad sztuczną inteligencją, nad to, taką ogólną sztuczną inteligencją, która ma mieć prawdopodobnie też będzie musiała mieć uczucia i będzie musiała mieć samo świadomość, więc no to wszystko sobie zostawmy teraz może trochę na boku, bo no to jest bardzo, bardzo szeroki temat i bardzo dużo różnych ciekawych wątków można by z niego wyciągnąć. Ja bym chciał jeszcze spojrzeć na to, na dzisiejszy temat z innej strony. Od strony tego, jak nasz, no dzisiaj, tutaj, to co teraz robimy, nie wybiegajmy za bardzo do przodu, tylko na 2017 rok popatrzmy. Jak to wszystko, co dzisiaj robimy i co będziemy robić w tym roku, wpływa na życie innych ludzi. To samo wystarczy do tego, żeby się bardzo mocno zastanawiać nad tym, czy powinniśmy być regulowani, czy nie, a jeżeli tak, to w jakim zakresie. No bo wystarczy najprostsze rzeczy wziąć pod uwagę. Niech internet trafi na nasz celownik. I teraz tak. Internet może bardzo mocno zmieniać ludziom życia, na dobre i na złe. Nasze działania albo zaniechania mogą powodować bardzo realne straty finansowe, kończąc się nawet na tym, że możemy spowodować czyjąś śmierć na różne sposoby. No i tak naprawdę ta etyczna strona tego, co robimy, zaczyna mieć kolosalne znaczenie.
A wiesz co, mówisz o takich bardzo ciężkich tematach, tak, ale weź pod uwagę nawet samo to, że na jednym z ulubionych serwisów społecznościowych do niedawna była awantura o to, bo były filtrowane treści pod kątem politycznym czy poprawności jakiejś.
Z innej strony internetu pojawiły się jakieś boty, które były rasistowskie. To też może zmienić człowiekowi światopogląd, tak szczególnie takiemu młodemu, mało ukształtowanemu jeszcze i mało wyrobionemu.
No skoro bota przekabaci, to i takiego młodego.
No i teraz to są takie drobne rzeczy, które mogą na dzisiaj jeszcze nie wyglądać groźnie, ale może się okazać, że właśnie wychowujemy armię socjopatów tylko dlatego, że w internecie nie ma odpowiedniego, jak to nazwać, odpowiedniego poziomu
nadzoru?
Samokrytyki, nadzoru. Może nadzór, no to też takim brzmi trochę już jak cenzura, nie?
Więc no internet sam z swojej natury miał być bez nadzoru, bez cenzury. I,
tak.
No. I się okazuje, ale że jeszcze trochę, a nam ta bezcenzurowość odbije się czkawką i to całkiem solidnie.
Ale to jest też wina tego, że nie podejmujemy odpowiednich działań i nie podejmujemy odpowiednich kroków w momencie, kiedy to jest potrzebne. Na przykład niektóre rzeczy puszczone samopas nie powinny się moim zdaniem przedrzeć do mainstreamu, tak, brzydko nazywając.
Na przykład, co masz na myśli?
Od jakiegoś czasu na przykład są takie głosy, żeby zakazać anonimowości w sieci. Dlaczego? Dlatego, że człowiek anonimowy, no wychodzą z niego najgorsze rzeczy. I jest wtedy bardzo dużo złych rzeczy, które nigdy by się nie pojawiły w normalnym, takim codziennym, międzyludzkim kontakcie. Jeżeli wiesz, z kim masz do czynienia, nie posuniesz się tak daleko. I to może powodować bardzo poważne, no, takie straty w psychice ludzi, którzy jeszcze nie są przyzwyczajeni do tego, no do takiego czegoś na co dzień i w dużych ilościach. Tak?
Wiesz co, to ja może pobawię się po raz kolejny w adwokata diabła. A może ludzie tacy po prostu są? Tylko my ostatnimi laty jesteśmy na tyle miękcy, że się nie potrafimy sobie z tym poradzić, że się tym przejmujemy. Bo to jednak skądś wyłazi, tak? Że tak samo podejrzewam, znaczy wiesz, no, na szczęście i mam nadzieję, że nigdy nas to nie spotka, nie przeżyłem żadnej wojny, ale jednak czyta się te książki, ogląda się te filmy, czyta się reportaże i w czasie takich wojen z ludzi też wychodzą najgorsze zwierzęta i bydlęta i potwory i to jest taka mała namiastka tego i może po prostu ludzie tacy są. I trzeba się na to przygotować, a nie cenzurować, nie blokować, nie zabraniać, tylko się na to jakoś uodpornić, walczyć.
Jest też chyba jeszcze jedna strona tego problemu, bo o ile w świecie rzeczywistym, tym takim codziennym, twarzą w twarz,
realu tak zwanym,
te wszystkie okropieństwa, które wychodzą z ludzi, mogą się spotkać no, z ostrą i taką jednoznaczną reakcją. I są na to sposoby, tak? No, ja już nie mówię o jakiejś fizycznej przemocy, gdzie jeden drugiemu po prostu da po twarzy za to, że go znieważył, czy jakieś inne takie akcje się odbędą, ale no widać, że no mamy jednak przez te tysiące lat powstawania naszej kultury różnych sposobów na to, żeby takie jednostki trzymać w karbach, no trochę jest, tak? A w cyberprzestrzeni tego po prostu się nie da zrobić, bo nie masz na to żadnych narzędzi. Jedyną rzeczą, którą możesz zrobić, to co? Wysłać maila do administratora jakiegoś portalu, żeby zablokował konto, albo zgłosić nadużycie.
To jest bez sensu, moim zdaniem. Moim zdaniem, po pierwsze i najważniejsze, musimy się przede wszystkim na to uodpornić w znacznej części. A po drugie, mimo wszystko jestem optymistą i mam wrażenie, że tak jak w stosunkach międzyludzkich ludzie zaczęli między sobą w którymś momencie rozmawiać, że nie okładać się kijami po głowach, tak i w internecie w którymś momencie jednak wypracuje się jakieś metody współżycia w miarę cywilizowanego i to przestanie być po prostu aż takim problemem.
Okej, ale wiesz co, bo czas leci, a odbiegliśmy bardzo mocno od tematu, a naprawdę warto by było wytłumaczyć przynajmniej z grubsza, o co chodzi. O co mi chodzi, mówiąc o tym, że zawody informatyczne, bo to nie jest jeden zawód, jest ich mnóstwo, przynajmniej w jakiejś części powinny być regulowane i o co z tą regulacją chodzi. Idźmy przez analogię, zacznijmy od tego, co już od dawna nam towarzyszy i co jest regulowane. Inżynieryjne, rozmaite zawody są regulowane. Zaczynając od budowlanki tak zwanej, tak? Architektura jest regulowana. To nie jest miejsce, gdzie każdy może robić, co mu się tylko podoba i każdy zostanie wysłuchany. Trzeba udowodnić swoje kwalifikacje, trzeba na te kwalifikacje zapracować ciężką pracą i samo powstawanie projektu architektonicznego, to jest gigantyczna praca wielu ludzi i nigdy nie odbywa się w taki sposób za pomocą totalnego pospolitego ruszenia, zróbmy coś, aby stało i to będzie już okej, fajne, tak? Tak nigdy nie jest. Zawsze kończy się to bardzo poważnymi badaniami, zawsze kończy się to, albo nawet zaczyna, bardzo poważną analizą plusów, minusów każdego wprowadzanego rozwiązania. I na koniec, zanim budynek zostanie oddany do użytku, zawsze jest jeszcze jedna faza, gdzie ktoś, kto ma gigantyczną wiedzę, przynajmniej powinien mieć taką wiedzę, analizuje projekt, analizuje wykonanie, analizuje wszystko, co jest tylko możliwe, żeby upewnić, że kiedy da tą nalepkę gotowy do odbioru, można po tym chodzić, można w tym mieszkać, można z tego korzystać, to się za tydzień nie zawali i nie zginą tysiące ludzi na przykład w jakiejś hali targowej.
Czyli rozumiem, chciałbyś coś takiego wprowadzić do informatyki, czyli tak. Zakładając, że jeden z drugim piszą oprogramowanie, projektują system prowadzenia samochodu, żeby mieli jakiś tam rodzaj certyfikacji, tak?
Tak. Żeby już same komponenty były certyfikowane. Jeżeli produkuję klocki, z których będę potem składał system informatyczny, to przez analogię do budowlanki te klocki powinny trzymać normy. I nie powinno być tak, że na GitHubie leży, co ci się tylko podoba, ściągasz i analizujesz według swojej najlepszej wiedzy, bo twoja najlepsza wiedza może być naprawdę słaba i każdy, kto budował jakąś altankę, wie, że gwoździe są z jakimś tam atestem, że deski nie kupi sobie byle jakiej i że jak już sobie wyleje beton, to ten beton ktoś mu przywiezie i ten beton będzie zawierał odpowiednią ilość wszystkich tych składników, które miał zawierać.
Pomysł sam w sobie może nie jest zły, natomiast podejrzewam, że dosyć mocno kłóci się z obecnym trendem w ogólnie pojętej informatyce. Otóż chodzi mi o to, że może się odwołam trochę do historii, bo jednak pewne swoje lata już mam i różne rzeczy widziałem. Kiedyś jak powstawało oprogramowanie, to ono musiało być rock solid, tak? Czyli stabilne jak skała. Nie miało prawa się znaleźć w sytuacji, gdzie program przechodził w stan nieustalony i tak naprawdę nie wiadomo, co się z nim działo. Potem poniekąd przez naciski ze strony rynku ogólnie pojętego i podejrzewam głównie udziałowców, zaczęło się robić oprogramowanie coraz szybciej, coraz bardziej blejako, natomiast również coraz taniej. I to, co ty mówisz, jest dokładnym przeciwieństwem takiego trendu, tak? Bo trzeba wziąć pod uwagę, że to jednak gigantycznie podniesie koszty. Bo już pomijam fakt, że certyfikowany informatyk, administrator, analityk, architekt rozwiązania, tak? Bo to się nawet nazywa architekt, przede wszystkim będzie żądał dużo wyższej pensji, po drugie same prace będą trwały dużo, dużo dłużej.
No dobrze, a z drugiej strony jakie mamy koszta? Mamy koszt, którego nie liczymy w momencie oddania projektu do użytku, tylko który pojawia się dużo później. Czyli w związku z tym, że na przykład nasze oprogramowanie może spowodować, już nie mówmy, że śmierć ludzi, bo samojeżdżące samochody mogą zabijać ludzi, ale to jeszcze jest pieśń przyszłości, ale może spowodować na przykład straty finansowe w firmie, która kupiła to oprogramowanie, to nie powinniśmy mieć, no i teraz właśnie czego? Bo z jednej strony mamy możliwość dochodzenia swoich spraw w sądzie na takiej zwykłej cywilnej drodze, a z drugiej strony, kurczę, no...
Powiem ci
gdybyśmy
tak.
Z każdym butem, który nam zrobi odciski, musieli zasuwać do sądu, no to trochę by było nieciekawie na tym naszym świecie.
Myślę, że znowu zostanę pewnie zadziobany przez pewne kręgi, ale wydaje mi się, że tak zwana niewidzialna ręka rynku, przynajmniej w tych, powiedzmy, masowych rozwiązaniach, załatwi sprawę. I mówię tutaj tak, jak wspominałeś o samolotach, samochodach, czy tego typu rzeczach, natomiast takich typowo użytkowych, codziennych sprawach kiepskie programowanie po prostu zniknie, tak? Bo się rozejdzie fala za falą, a w internecie to jest naprawdę dużo szybciej niż w realu. Że to jest kiepskie, że to jest robi odciski, że to się nie sprawdza i takie produkty bardzo szybko znikają z rynku.
Wiesz, że właśnie historia obala twoje twierdzenie. Dokładnie tak kiedyś na początku było z wszystkim innym. Medycyna i zamknięte zawody medyczne i bardzo długa droga do tego, żeby zostać doktorem medycyny i wszelkie przejawy budowania czegokolwiek przez człowieka zostały uregulowane. To na początku było tak, że Cheops, czy ktoś tam wybierał sobie po prostu gościa, który najlepiej buduje piramidy i budował mu te piramidy. Ale potem po jakimś czasie okazało się, że to nie dość, że można zestandaryzować i że te same klocki mogą pasować do różnych piramid, to jeszcze na dokładkę no, ludzie, którzy odbierali te piramidy potem do użytku, bazowali na jakimś zestawie prawideł, który sobie sami wcześniej przygotowali. To tak nie było, że okej, panie Cheops, no prosto to stoi, to znaczy, że to się dodaje do czegoś, nie? To tylko, wiesz, mieli miarkę, mieli wszystko, co jest potrzebne.
Nie ruszać tej miotły, bo się zawali.
No i naprawdę, to wszystko skończyło się właśnie tym, że wszystko zostało, co się tylko da, uregulowane. Zawody prawnicze zostały uregulowane, żeby byle kto nie tworzył prawa. Zawody medyczne zostały uregulowane, żeby nie mordować ludzi i żeby nie robić na nich eksperymentów, jak się komu podoba. Etyka weszła bardzo mocno też w grę. I wszelkie zawody tak naprawdę chyba techniczne, tak inżynieryjne, też zostały w jakiś sposób uregulowane. I teraz parę lat temu wypączkował nowy świat, internet, nowe technologie, wszystko, co się wiąże z komputerami, z tym tak bardzo gwałtownym wzrostem tych technologii. No i nie mamy na to pomysłu. Zanim to się wszystko jakoś ustoi, uspokoi i zanim dojdziemy do wniosku, że skoro 3-4 tysiące lat budujemy domy i doszliśmy do konkretnych wniosków, to pewnie z oprogramowaniem tak będzie, no to na pewno naszego życia jeszcze to nie będzie dotyczyło. Ale myśleć można, nie?
Wojtku, powtórzę po raz kolejny. Generalnie wydaje mi się, że rację masz, tylko mam wrażenie, że nasze czasy za lat, nie wiem, 100, 200, 500, o ile nasza cywilizacja tyle przetrwa, będą opisane jako czas taniości. Musi być tanio. Taniość i promocja. Na tyle długo pracuję w tym biznesie, że jestem w stanie z pewnością bliską 100% założyć, że praktycznie każda firma produkująca jakiekolwiek większe oprogramowanie niż, nie wiem, skrypty do pakowania plików, ma założone co najmniej 30% tego, że będzie musiała swoje oprogramowanie poprawiać w trakcie jego życia.
No dobra, to takie pytanie w takim razie. Czy wyobrażasz sobie informatyczną klauzulę sumienia?
Nie nabierze panu tego oprogramowania, gdyż nie zgadza się z moim sumieniem, tak?
Nie. Jesteś zatrudniony, piszesz soft, który w połowie jest gdzieś tam bardzo daleko jeszcze do ukończenia. Czas nagli, przychodzi jakiś tam project manager czy jakiś inny kierowniko, szefo, dyrektor i mówi, że na wczoraj to ma być skończone, jego nie interesuje, premii nie będzie, ludzie pójdą do storbami i tak dalej, nie? A ty widzisz, patrzysz w kodzie i widzisz, że albo zrobisz to porządnie i to będzie trwało dłużej, no albo zrobisz to po łebkach, nie potestujesz, nie sprawdzisz, wysypie się komuś, spowoduje jakieś konkretne problemy. No daj Boże, żeby to były tylko takie problemy, że się tam jakieś pani jadzi, wywali jakiś edytor i nie będzie mogła napisać dokumentu, tak? Ale jak to będzie coś dużo poważniejszego, a mamy wszędzie te komputery teraz. Weźmy pod uwagę, że takich komputerów, że no nie da się zrobić dzisiaj kroku, żeby się nie natknąć na jakieś oprogramowanie. Najprostsze rzeczy mają oprogramowanie. Zaczynając od jakiegoś młynka w ekspresie do kawy, tam jest oprogramowanie, chociaż niewiele, ale jego tam, może go tam jest niewiele, ale jest. Kończąc na najrozmaitszych systemach podtrzymania życia, tak ja to nazwę, bo to wszystko, co nas otacza, ta cała infrastruktura, to jest taki duży wspólny system podtrzymania naszego życia. Gdyby padło cokolwiek, co teraz jest niezbędne nam do codzienności, to miasto przestaje nadawać się do użytku. Ludzie emigrują masowo, zaczynają się choroby, tyfusy i różne inne okropieństwa. I ty jesteś człowiekiem, który pisze oprogramowanie, nad którym stoi gość, który powiedział, to ma być na czwartek, nieważne jak to będzie działało. I masz klauzulę sumienia, czy nie?
Według mnie masz, przy czym tak naprawdę nie wiem, czy ja miałem szczęście do tej pory, czy inaczej to można nazwać, ale większość firm, z którymi współpracowałem, na tyle poważnie podchodziła do tematu, chociaż żadna nie robiła ani oprogramowania medycznego, ani samochodów, ani samolotów, że znajdując taką rzecz, mogłem pójść do swojego przełożonego, powiedzieć, słuchaj stary, to wygląda tak, tak i tak. I no decyzja, tak? Czy wypuszczamy to na wczoraj z błędem, czy robimy to jednak za tydzień i porządnie. No to jednak jest znany temat, nazywa się to długiem technologicznym i to zawsze wraca z procentami, więc do tej pory zazwyczaj udawało się tak, że przełożeni podejmowali decyzję, żeby to zrobić dobrze. Więc...
Co ich do tego skłaniało? Sama czysta wrażliwość i troska?
Wiesz co, wrażliwość i troska też, ale to też widzisz pewna, mam wrażenie, dojrzałość w biznesie. Trzeba jasno powiedzieć sprawę po pierwsze klientowi, tak? Bo to z drugiej strony zawsze jest ktoś, kto za to płaci, tak? I jasno komunikując człowiekowi, słuchaj, no znaleźliśmy taki problem, rozwiążemy go powiedzmy w tydzień, co ty na to, tak? To są twoje pieniądze, decyduj. To już jest taka ostateczna instancja podejmująca decyzję.
To czemu tak nie dzieje się właśnie w budownictwie? Przychodzi do ciebie kierownik budowy i mówi, wiem co, no taka jest sprawa, nie? Ten domek to może być na za 2 tygodnie, ale będzie ciekło i podłoga nad garażem nie wytrzyma, jak pan tam postawi cięższą szafę, to wszystko huknie. Albo możemy to jeszcze trochę poprawiać, no i będzie trochę później i będzie jeszcze na dokładkę trochę droższa. Co pan wybiera?
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim różnica tkwi w tym, że oprogramowanie nawet już wypuszczone na rynek, przynajmniej obecnie, dużo łatwiej zmienić niż już wybudowany budynek. To jest pierwsza rzecz.
No, racja.
Poza tym, tak jak mówiłeś, poza krytycznymi sytuacjami, gdzie to jest jakaś obsługa elektrowni atomowej, samolotu, nie wiem, systemu świateł przy ulicy, na chwilę obecną nie jest to aż tak drastyczne zagrożenie, że coś się stanie, gdzie będzie jakaś tam krzywda się komuś stanie, tak? To jest kolejna rzecz. No i...
A pamiętasz jeden z ostatnich odcinków, jak no niestety padło nam troszeczkę sprzętu i odcinek chyba jest już nie do odzyskania, ale gadaliśmy o Internet of Things i o nieszczęściu związanym z bezpieczeństwem całego tego bałaganu.
No pamiętam.
No i myślisz, że to z czasem po prostu samo, rynek sam zweryfikuje, kto dostarcza żarówki, które nie mają odpowiednich zabezpieczeń i te żarówki po prostu przestaną być kupowane? Ja nie wierzę w to, bo
my jesteśmy
takim bardzo małym wycinkiem społeczeństwa, który coś tam kuma. Jesteśmy w stanie rano do kawy poczytać newsów i dowiedzieć się, że akurat Philips wypuścił, czy tam ktokolwiek inny, żarówki, które są dobre, tak? I że warto je kupić. I jak pójdziemy do sklepu, to będziemy pamiętali, że te są dobre, a tamte nie są dobre, tak? Albo może nie wiadomo, czy są dobre po prostu i lepiej ich nie wybierać, bo nie wiadomo, dopóki ktoś tego nie zweryfikuje. A pójdzie pierwsza pani Kowalska, bo jej potrzebna nowa żarówka, kupi sobie jakąś tam żaróweczkę, bo wyczyta, że z nowym Windowsem i nowym jakimś tam routerkiem, to jak sobie dokupi jeszcze te żarówki, to na przykład rozszerzyje się zasięg do następnego pokoju tego routera, bo już takie rozwiązania też gdzieś słyszałem, że ktoś proponuje. No i teraz kupi, nie kupi, no kto jej będzie doradzał? Przecież nie ten koleś, który to chce sprzedać jedynym... Jego celem jest opróżnić magazyn, tak?
No widzisz, i to jest kolejny raz, gdzie się z tą nie do końca zgodzę, bo osobiście ostatnio kupowałem w jednym z dużych marketów budowlanych po raz kolejny żarówki halogenowe, gdyż szczęście w nieszczęściu mam w domu głównie żarówki halogenowe w tej chwili, znaczy lampy na takie żarówki halogenowe, które oprócz tego, że fajnie świecą szybko i w miarę ekonomicznie, mają jedną przerażającą wadę, średnio co 3-4 miesiące je musiałem wymieniać.
O panie.
I wyobraź sobie, że podczas ostatniej wizyty w tym markecie, nie będę podawał nazwy, żeby tu nie być posądzonym znowu o kryptoreklamę, pani, co ciekawe, na dziale właśnie z oświetleniem jasno powiedziała, proszę pana, to jest to, co pan kupuje, to jest troszeczkę lepsze tej firmy, oczywiście trzeba za to więcej zapłacić, ale ja panu polecam jeszcze droższe, dlatego że one świecą mi po 20 lat, przynajmniej w teorii, zżerają mi jeszcze mniej prądu i się nie psują od włączania i wyłączania. Więc no, ja jednak znowu tutaj poniekąd adwokat diabła, ale też optymista, powiem, że no złe rzeczy, tandetne i tanie, oczywiście z rynku nie znikną, bo zawsze będą ludzie po prostu z jednej strony niedouczeni, a z drugiej zbyt biedni, żeby kupować lepsze rzeczy. Natomiast dobre, sprawdzone, działające poprawnie rzeczy będą te gorsze wypierać z rynku, po prostu.
No to ja się tutaj muszę dołączyć do tego, do podziękowań, tak? Bo kupowałem przed świętami antenę telewizyjną do cyfrowej telewizji naziemnej. I to było w Lublinie, w Mediamarkcie, powiem, a co? I miła pani powiedziała mi, którą antenę mam wziąć, która jest lepsza, a która jest gorsza. I wziąłem, faktycznie była bardzo dobra, znaczy była, jest do dzisiaj, odbiera wszystko fajnie, jest taka jak trzeba, nie była jakaś tam szczególnie droga, więc faktycznie no pewnie zdarzają się takie przypadki. Ale zdarzą się też takie przypadki, gdzie mimo tego, że będzie wiadomo, że coś jest z tym czy z tamtym produktem no nie do końca dobrze, no to będzie ci reklamowany jako ten idealny, wspaniały, najlepszy. I kurczę, no to się zdarza, bo się zdarzać może. Czy ty sobie wyobrażasz teraz, że lekarz, który wie, że jakaś terapia szkodzi pacjentowi, by tylko dla samego czystego zysku byłby w stanie po prostu tak wciskać te pigułki, bo ma, nie wiem, 15 groszy na każdym opakowaniu od dystrybutora?
Wiesz co, szkodzi? Nie, ale jestem przekonany, że całkiem spora część lekarzy, może będę niesprawiedliwy, ale skąd się biorą te wycieczki, te gifty, te jakieś suweniry wciskane na stop lekarzom? Ja nie powiem, że to są środki, które szkodzą pacjentom, natomiast bardzo często może być tak, że to jest po prostu środek, który może wcale nie być lepszy, co to będzie droższy i konkretnego producenta, tak? I ten lekarz będzie przepisywał dokładnie te środki.
A to już jest inna trochę bajka.
A z drugiej strony, żeby daleko nie szukać, parę lat temu była głośna afera o pogotowiu łódzkim, które przez to, że miało biznes wiązany z firmami pogrzebowymi, uśmiercało pacjentów, tak?
Oj,
dokładnie,
ale to są
dokładnie
naprawdę...
Ale to jest dokładnie ta sytuacja, o której mówisz, tak?
Ale nie skończyło się to tak, że rynek to zweryfikował, tylko przyszedł pan prokurator i zakuł parę osób w kajdanki, no. I miał na to podstawę prawną, której mógł użyć i miał do tego odpowiednie służby. No i był w stanie udowodnić, jaka sztuka lekarska została złamana, tak, i gdzie jest przewinienie. A w tym świecie, który dzisiaj żyjemy, tym cyfrowym, no kurczę, ja nie widzę tak za bardzo sposobów poza taką zwykłą, normalną, cywilną drogą. Idziesz i udowadniasz, że ci się faktycznie krzywda stała, że nie wiem, straciłeś dorobek życia, bo zaufałeś jakiemuś, nie wiem, producentowi przeglądarki, która nie była nigdzie przetestowana, ty nie wiedziałeś, przecież się nie musisz na tym znać. Jakiś backdoor się tam pojawił, wyciągnęli ci pieniądze z konta, przelali na jakieś, do jakiegoś raju podatkowego, a ty zostałeś w skarpetkach. No i teraz kto jest winien? Ty jesteś winien, bo nie masz odpowiedniej wiedzy na ten temat? Czy winny jest dostawca oprogramowania, który wypuścił na swojej parszywej stronie internetowej byle jak napisaną przeglądarkę, tylko po to, żeby sprzedać w niej na przykład reklamy? I nikt mu nie sprawdził tego jego składu budowlanego, z jakich on elementów to zlepił, jakiego użył kleju, czy ludzie, którzy to projektowali, mieli odpowiednie certyfikaty i tak dalej, nie? Tak się nie dzieje w innych gałęziach przemysłu.
Wiesz co, mówisz o sytuacji, przynajmniej w tej chwili chyba mocno teoretycznej, natomiast nie wiem, czy pamiętasz, bodajże w roku 99, 1900 oczywiście, była głośna akcja w Stanach Zjednoczonych, gdzie zawiedzeni klienci Windowsa 98 zażądali zwrotu pieniędzy, gdyż byli niezadowoleni z produktu. I sąd amerykański przyznał im rację i Microsoft musiał zorganizować wielką akcję oddawania pieniędzy za swój produkt.
To ja nie pamiętam tego.
No, była to głośna sprawa, mogę poszukać linków. I no, kiepskie oprogramowanie na drodze sądowej, mimo że nie było regulacji dotyczących każdego elementu Windowsa, zostało zwrócone. I myślę, że dokładnie na tej samej zasadzie wolnej, niewidzialnej ręki rynku, kiepskie aplikacje, których w tej chwili mamy miliony, zarówno w App Store, jak i w Google Store, po prostu kiepskie znikają, tak? Bo nikt tego nie kupuje, nikt tego nie bierze, ewentualnie po kilkunastu fatalnych ocenach następna osoba nawet się nie będzie zastanawiać, czy to instalować, bo są cztery inne odpowiedniki, które mają więcej gwiazdek.
No powiem ci, że dzięki temu, że nie mamy obowiązku się zgadzać, no to ja się zgadzać nie będę, bo ja to widzę inaczej. Widzę to tak, jeżeli w budowlance, bo tutaj mam chyba najwięcej jakby takich skojarzeń prostopadłych, widzę rzeczy, które można by było przenosić po prostu koszykiem z jednego miejsca do drugiego. Skoro w budowlance, to tak wcale nie jest, że sam rynek reguluje, tylko regulują to najrozmaitsze przepisy. No bo gdyby tych przepisów nie było, to ja jestem pewien, że w naszym szukającym taniości świecie to skończyłoby się tak, że no jakbyś kupował, znaczy nie kupował, jakbyś próbował budować dom, czy ktoś próbowałby budować jakieś osiedle, to powstałaby taka masakryczna lepianka, że trudno by było to nazwać zbudowanym zgodnie ze sztuką domem, tak? I takie przypadki, nawet mimo tego, że takie prawa istnieją, to się zdarzają. Są jakieś samowolki budowlane, które nie zostały w odpowiedni sposób prawnie dopięte. Ja pamiętam, że ładnych parę lat temu w okolicach Warszawy, w jednym mniejszym mieście w Warszawie, znaczy w jednym mniejszym mieście w okolicach Warszawy była taka sytuacja, że deweloper czegoś tam nie pozałatwiał, ludzie wzięli kredyty, kupili sobie mieszkania, jeszcze jak dziura w ziemi była, jak jeszcze nie było nawet fundamentów, to już zaczęli spłacać te mieszkania, po czym te mieszkania powstały w formie pięknego apartamentowca, no może nie nazywajmy tego apartamentowcem, ale tam się mieszkać dawa, podobno miało dawać, po czym jak przyszło do zamknięcia sprawy, czyli przekazania, tam na zakończenie jest przekazanie tam jest jak własności, jakieś wpisy do księgi wieczystej, jakieś takie inne rzeczy, zabrakło tego z jakiego powodu? Bo się okazało, że ktoś zaprojektował to całą inwestycję tak, że nie było dróg pożarowych, coś tam jeszcze innego było bardzo poważnie w sprzeczności z prawem budowlanym, ale efekt był taki, że trzeba to było jakoś załatwić na siłę, bo ludzie po prostu już tam zaczynali mieszkać. A wyobraź sobie teraz, że no ktoś wybudował blok, nie zapewniając dróg pożarowych. I teraz jak to zalegalizować? Zburzyć kawałek, żeby można było przejechać w razie czego gasić? Przecież to jest coś, czego dzisiaj możesz nie zauważać, bo jak chcesz mieszkać, to takie rzeczy cię teraz nie będą interesowały. Chcesz zamknąć temat, płacić kredyt, mieszkać, ognisko domowe budować, ale niech ci się, kurczę, jakiś ogień pojawi, a były przypadki w Warszawie takich spektakularnych pożarów całych kamienic, no niech ci się pojawi taki ogień i wtedy kto za to będzie 40 lat czy 30 lat później odpowiadał, skoro ktoś wcześniej doszedł do wniosku, że no dobra, skoro już ludzie mieszkają, skoro to już tak wszystko stoi, jak stoi, no to już zostawmy to bez tych dróg pożarowych, najwyżej im się to wszystko spali za 30 lat. To są tego typu problemy i jakbyśmy poprodukowali tego oprogramowania jeszcze za 100 czy 200 lat, to pewnie w końcu byśmy doszli do takich wniosków, że są rzeczy, których po prostu nie wolno robić, że jak zrobisz tak, a tak, to ci się może nie odbije dzisiaj, ale kiedyś w końcu ktoś za to zapłaci i to słono zapłacze nad twoim dzisiejszym pomysłem, tak? I wyszły te regulacje. I teraz jedną z najważniejszych rzeczy, która mi się kojarzy i którą chciałbym regulować od razu, od jutra, to jest kwestia bezpieczeństwa informatycznego. I wszystko, co się wiąże z kryptografią, wszystko, co się wiąże generalnie z bezpieczeństwem, powinno być regulowane, powinno być certyfikowane, powinno być testowane i powinny być do tego odpowiednie służby. Złe słowo, tak? Służby państwowe, jakieś takie panowie w czarnych garniturach. Okej, to nie ta droga, tak? Ale powinny być instytucje, które mają takie naznaczenie, że oni wiedzą, co robią i że potrafią to przetestować. Niech to będą nawet instytucje komercyjne. Niech to będzie jakiś Google, niech to będzie Microsoft, niech to będzie parę jeszcze innych rzeczy, ale jak coś ląduje finalnie na telefonie, na komputerze, na jakimś smart urządzeniu, to powinno przejść taką certyfikację choćby od tej strony.
To ja powiem jeszcze na koniec dwie rzeczy, bo już rozmawiamy prawie godzinę i pewnie będziemy niedługo kończyć. A propos budynków i pożarów. Ja sam mieszkam w bloku z końca lat 60., początku 70., w tak zwanej wielkiej płycie. I tu dróg pożarowych nie ma. Gdyby tu nawet chciała straż pożarna przejechać, to prawdopodobnie musiałaby skasować kilkanaście samochodów, żeby w ogóle wjechać. Bo nikt 30, 40, 50 lat temu o tym po prostu nie pomyślał i odpukać, gdyby się tu coś zaczęło na poważnie palić, to blok na 300 mieszkań po prostu pójdzie z dymem. Mam nadzieję, że zdążymy z niego wyjść. Natomiast nadal się z tobą nie zgodzę w kwestii oprogramowania, bo wszystko obecnie załatwi jedno pytanie a propos firm, nawet komercyjnych, które by miały to sprawdzać, testować, zabezpieczać i certyfikować. Kto za to zapłaci? Zwłaszcza w dobie darmowych aplikacji, których mamy po prostu septonagiliony w tej chwili w internecie.
Ja bym chciał, żeby kiedyś ktoś się zastanowił nad takim ułożeniem takich warstw w naszym informatycznym świecie. Tak jak jest w wielu innych zawodach, że na samym dole są ludzie, którzy nie są jakoś hiper wykwalifikowani, ale potrafią zrobić konkretną rzecz i którzy no, nie przechodzą jakieś, nie wiadomo, jakieś ścieżki certyfikacji. I po drodze w górę coraz więcej tych różnych rzeczy trzeba zebrać i tych wszystkich plakietek trzeba sobie, wiesz, nakleić. I kończy się to na samym szczycie na ludziach, którzy pół życia spędzają nad tym, żeby te wszystkie uprawnienia zdobyć, bo inaczej nie są w stanie wykonywać swojego wymarzonego zawodu. Chciałbym, żeby tak samo było w informatyce. Zresztą troszeczkę to tak jest, tylko teraz jest tak bardziej z powodu możliwości sprzedawania, mam wrażenie, certyfikacji rozmaitych, że jeżeli jesteś jakimś tam Ciskowcem czy jakimkolwiek innym sieciowcem, to tych certyfikacji jest do wyboru do koloru. Z rozmaitych tych innych technologii informatycznych też bardzo dużo różnych dróg certyfikacji jest, ale czy tak jest w takim wolnym oprogramowaniu, łatwym, szybkim i przyjemnym, które ma być taniej i być na wczoraj skończone?
No tak, zapewniam cię, że nie ma, bo w 9 przypadkach na 10 programista z kilkuletnim doświadczeniem w danym języku, weźmy na to już bardzo w tej chwili popularną Javę, nie posiadając drzewowskich certyfikatów, które parę lat temu były mega popularne i w paru dziedzinach były wręcz wymagane, żeby w ogóle firma zaczęła z tobą rozmawiać na ten temat. W 9 przypadkach na 10 człowiek bez certyfikatu zrobi wszystko to samo, co zrobiłby człowiek z certyfikatem, a weźmie 1/3 pieniędzy. I to bardzo często weryfikuje rynek.
Okej.
Okay. A druga sprawa... Druga sprawa, a właściwie już kolejna dzisiaj, nadal mam wrażenie, że powtórzę to jak mantrę. Wolna i niewidzialna ręka rynku załatwi temat. Mamy miliony darmowych aplikacji, które się do niczego nie nadają. Mamy aplikacje, które są troszkę płatne, za to zazwyczaj dużo lepsze. I mamy coraz częściej warstwę pojawiającą się projektów kompletnie premium za jakieś chore pieniądze, które są w pełni profesjonalne, gdzie autor bierze, najczęściej jest to oczywiście duża firma, pełni odpowiedzialny za swój produkt, ale trzeba za niego zapłacić. I ja myślę, że to tak samo jak z dostępem do informacji, gdzie masz darmowe newsy albo dedykowane pod siebie, specjalnie filtrowane, pisane przez wybitnych redaktorów czy autorów teksty, tylko za konkretne pieniądze, tak? I będzie dokładnie tak samo jak z żarówkami. Ktoś, kto się na tym nie zna, komu nie zależy, kto nie ma pieniędzy, będzie brał cokolwiek, byle taniej, a ludzie, którzy będą mieli jakiekolwiek pojęcie i pieniądze, po prostu będą płacić za lepsze produkty. Niezależnie, czy to będą buty, budynki, samochody, czy dostęp do informacji, czy po prostu jakieś aplikacje. I to zarówno od gier począwszy, typu jakieś badziewne klikanie na telefonie, po gry AAA na duże komputery czy konsole, które w tej chwili kosztują po prostu krocie.
Tak mi teraz przyszło do głowy, że chyba muszę ci trochę racji przyznać. Może nie całą, ale przyznam ci trochę racji. Skojarzyła mi się budowlanka europejska z, no i budowlanka taka no, w takich cieplejszych klimatach, tam gdzie domek musi postać do najbliższego tsunami. Raczej się tak za bardzo nie przyskładają do tego i domek powstanie na tyle, ile musi powstać, potem się rozsypie drogą naturalnych żywiołowych zdarzeń.
Ewentualnie ulegnie problemu, po prostu nie? Dekompozycji naturalnej.
Tak, tak. I może to też tak w naszym oprogramowaniowym świecie jest, że jak apka ma pożyć pół roku, a potem się ją wymienia na coś innego, to może nie będzie aż takiej... A takiego ciśnienia, żeby ją projektować od A do Z, żeby to wszystko tak dopiąć na ostatni guzik, a jak jest, nie wiem, system operacyjny czy cokolwiek, tak naprawdę na poważnie, na długo projektowane, to chyba się jednak troszkę bardziej do tego przykładamy.
Jeszcze też się wbije ostatnią szpilę lub gwóźdź do trumny tego poglądu. Zobacz sam, jak często wychodzą aktualizacje i poprawki do praktycznie wszystkiego. Już nie mówię o jakichś darmowych badziewiach, ale naprawdę solidne oprogramowanie dużych firm. Mam kilka takich na telefonie, nawet kilka płatnych aplikacji, też nie będę w tej chwili reklamował, bo nie o to chodzi. Nie mam praktycznie tygodnia, żeby co najmniej połowa z nich nie miała jakiejś aktualizacji.
To ja się teraz obronię i powiem, że skąd wiesz, czy by były, jakby to wszystko było certyfikowane. Może to by było już tak dobrze zrobione, że byłaby jedna poprawka na, nie wiem, na pół roku i to wcale nie w jakimś kluczowym miejscu, tylko w jakiejś tam interfejsowej rzeczy. Pierdółka taka, nie wiem, gdzieś tam poprawili dwie ikonki, bo brzydkie były, tak? I to jest cała aktualizacja. No ale dobra, skończmy na dzisiaj. Godzina minęła. Ja tu kliknę, będzie muzyczka na koniec. Dziękujemy wam za dzisiejszy odcinek. Dawno nas nie było, ale wróciliśmy, także piszcie, co o tym wszystkim, co dzisiaj powiedzieliśmy, myślicie. Bart, miałeś dzisiaj bardzo cicho mikrofon. Ja jestem ciekawy, co z tego wyjdzie.
Ale miałem mikrofon dobrze. Cały czas tak samo. Według mnie cały czas ta muzyka jest za głośna, ale
tak,
dziękuję
tak,
za
mam nadzieję,
wysłuchanie.
Że to wszystko...
Jeśli ktoś wytrzymał i życzymy wam chyba obaj, aby w tym roku było jeszcze więcej odcinków niż w zeszłym, do kompresora do wysłuchania.
Dokładnie. Ja życzę sobie i tobie razem, żeby to narzędzie się sprawdziło i żeby to wszystko wyszło tak, jak powinno i żeby nas było słychać nad tą muzyką, bo faktycznie troszkę jest głośno, ale mam nadzieję, że to w tej postprodukcji, która tu jest w planach zaraz po tym, jak skończę nagrywanie, będzie wszystko doprowadzone do ładu. Także dziękuję dzisiaj za nagranie. Spotykamy się za tydzień. Za tydzień będziemy rozmawiali o zawodach przyszłości. Także czekajcie z niecierpliwością. A na dzisiaj Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.
Cześć, wszystkiego najlepszego w nowym roku i czekam na wasze komentarze.